Przystanek Noc.
Jarosław Gołofit niezmiennie przy konsolecie. Ewa Dados przed mikrofonem. Goście w studiu, jak zapowiadałam, przybyli kolejni goście do studia. Panowie zechcą się przedstawić.
Ja mam na imię Mirek, jestem alkoholikiem.
A ja mam na imię Jarek, też jestem alkoholikiem.
I to jest grupa Jest Sposób. Pamiętaj, pożegnali się z nami przed godziną 23, zostawiając zaproszenie. Zaproszenie na spotkanie już jutro o godzinie 17 i o godzinie 10. Dla tych, którzy chcieliby dołączyć do wspólnoty AA, pewnie zanim się rozstaniemy przed 24, także zostawicie panowie zaproszenie dla naszych słuchaczy, tych, którzy są razem z nami. Ale zanim to nastąpi, to przypomnijmy, że jest taki numer telefonu 801 50 10 22, to jest nasz radiowy numer telefonu dyżurny, tak zwany telefon zaufania, ale są też dyżury przy waszym telefonie zaufania, tym codziennie funkcjonującym, tak, od godziny 18 zdaje się do...
Od godziny 18 do 20. Dzisiaj Gosi nie ma, naszej koleżanki, ja nie mam spisanego tego numeru.
Ale to podamy tak. W kolejnej części. Tak. Tym bardziej, że teraz 801 50 10 22, proszę też zanotować. Ale ten od 18 do 20 czy 21 to jest telefon codzienny, gdzie każdy, kto czuje taką potrzebę, może zadzwonić. A dziś proszę posłuchać, zwłaszcza ci, którzy... Może z rozmysłem włączyli radio o tej porze, a może przypadkiem to radio jest włączone. Kto to wie, będziemy rozmawiać między innymi o sprawach duchowych, bo to jest 11 krok. Od Jarka zaczniemy.
Jestem alkoholikiem, mam na imię Jarek. Ja może przeczytam ten krok na początek. Krok 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Jest to krok, którego w ogóle nie rozumiałem od samego początku, podejmując decyzję, żeby ten program realizować, a w pewnym sensie już go od początku realizowałem, bo w ramach sugestii takich przygotowujących do programu jedną z takich sugestii była ta codzienna modlitwa. Mój przypadek jest dosyć ciekawy w tym temacie, bo
bardzo
ja...
Bardzo proszę, jeśli zechcesz się z nami podzielić swoim świadectwem, to z uwagą posłuchamy.
Ja od okolic Komunii Świętej nie miałem do czynienia z żadną religią. Moja świadomość... religii i kościoła była bardzo taka oparta na strachu. Plusem dla mnie było to, że ja nie umiałem się nawet modlić. Oczywiście znałem te podstawowe modlitwy, z których nie korzystałem. I tutaj ta determinacja, że ja już sam nie dam rady, proszę o pomoc drugiego człowieka i zrobię wszystko, co
żeby
trzeba
wyjść.
Zrobić, spowodowała, że na drugi dzień od tej decyzji ja po prostu rano uklękłem na kolana i zacząłem się modlić.
Sam
z siebie, swoimi słowami. Nie będąc pewnym w ogóle, czy ja dam radę uklęknąć. Po 15 minutach wstałem i po 5 minutach zacząłem się modlić znowu, uklękłem, bo chciałem jeszcze. Czy ja nawiązałem jakąś relację z tą siłą wyższą? Nie, ale ta praktyka codzienna, bo jakby tutaj gdzieś ważny jest powrót do tych pierwszych trzech kroków, gdzie... pierwszy krok mówi, że ja nie mogę, nie dam rady.
Czyli bezsilność.
Bezsilność. I muszę uwierzyć, że istnieje jakaś siła, która może mi pomóc. Nawet jest w kroku napisane, że jestem gotowy uwierzyć. To nie oznacza nawet, że uwierzyłem. No i ten krok trzeci, powierzenie się tej sile.
Kiedy już to jest, uwierzyłeś, tak? Czy tak, jesteś gotów uwierzyć?
Tak, tak. I te trzy kroki, to jest ten pierwszy segment, jakby to powiedzieć, takie pojednanie z tą siłą wyższą. Potem jest pojednanie ze sobą i pojednanie z innymi ludźmi. I właśnie te trzy ostatnie kroki, 10, 11 i 12, to jest na bieżąco utrzymanie tego właśnie pojednania ze sobą, krok 10, sprawdzanie tej uczciwości codziennie wobec siebie samego.
O czym opowiadaliście państwo miesiąc temu.
Tak, dokładnie. I krok 11 dotyczy właśnie tej mojej relacji z tą siłą wyższą, bo siła wyższa przywróciła mi zdrowie, ale nie jest to operacja trwała, jeżeli
Trzeba pracować, utracę
ten kontakt z tą siłą wyższą, czyli wrócę do swojej samowoli, swojego kierowania swoim życiem, to znowu te wszystkie demony będą wracać, program po prostu przestanie działać, więc jak już praktykowałem od pierwszego dnia tego programu, a jest to mniej więcej gdzieś tam około roku. I w momencie, kiedy gdzieś na dzień dzisiejszy to wygląda w ten sposób, że łączę tą modlitwę z medytacją. To się też bardzo łączy z tym 10 krokiem, z tym obrachunkiem moralnym, takim bieżącym, czyli w trakcie dnia już jakby utraciłem tą komfort bycia nie w zgodzie z sobą, czyli korzystania ze swoich wad. Jest ten bieżący obrachunek moralny.
Starasz się po prostu być na bieżąco.
Tak. Nawet trudno mi by było nie być, bo już to sumienie...
Bo już nie umiałbyś.
Obudziło się sumienie i już na bieżąco te rzeczy wyłapuję. A właśnie ten 11 krok poprzez tą modlitwę rano przygotowuję się do tego dnia, tak? Powierzając się tej sile wyższej, czyli że ja wyzbywam się tej swojej samowoli, powierzam się tej sile. Przede wszystkim proszę o to, bym z pokorą przyjął, co ten dzień przyniesie, tak? Bez względu na to, co to będzie, tak? Bo jakby to nie jest moja wola, co ten dzień przyniesie. Ja jakieś mogę decyzje podjąć takie czy inne, ale generalnie ta wola jest, przychodzi od tej siły wyższej. I też w tej modlitwie...
I w pokorze powinieneś ją przyjąć.
Przyjąć, tak. Oczywiście jest to raz łatwiej, raz trudniej. A też ta modlitwa znowu wieczorna jest związana z wyrażaniem wdzięczności za te wszystkie rzeczy.
Dostrzeżeniem przede wszystkim chyba tego, tak, co
już,
się wydarzyło.
Już tak. Jest ten moment, gdzie naprawdę można dostrzec, to ja dostrzegam mnóstwo różnych wdzięczności, bez względu jak ten dzień nigdy nie wygląda tak, jak chciałem, jakby wyglądał, a kończę go z wdzięcznością. No i w tej medytacji już na dzień dzisiejszy potrafię się na tyle wyłączyć, żeby usłyszeć tą wolę siły wyższej też. To tak dla porównania powiem, na czym polega tu zasadnicza zmiana. Ja jak byłem 3 razy na terapii, tam były takie zajęcia, była relaksacja. W każdą środę o godzinie 9 było pół godziny relaksacji, była specjalna muzyka, to był tak zwany trening autogenny Schulza, czyli skupienie się na własnym ciele. Ja po 5 minutach próby tej relaksacji, ja byłem w swoim życiu, nie wiem, 3 lata do przodu w 50 wersjach. Po prostu głowa, moja chora głowa, zajęta była albo lękiem związanym z przyszłością, albo ze złością, innymi emocjami związanymi z przeszłością. Nie potrafiłem być nawet przez 5 minut tu i teraz. Bałem się tego.
Bałem się. Towarzyszy ci wszechogarniający lęk.
Tak, wszechogarniający lęk lub złość, tak? Zależy, w którą stronę. To są takie emocje, poprzez które ta moja siła wyższa mi pokazuje, że ja nie jestem tu i teraz, że mam problem z tym powierzaniem, tak? Bo jeżeli się pojawia lęk związany z przyszłością, to znaczy,
trudno
że
się
ja,
skupić, prawda?
Tak, że ja chcę tą przyszłością pokierować, ja już nie chcę kierować, ja 40 parę lat kierowałem i pokierowałem jak pokierowałem, że zniszczyłem w swoim życiu praktycznie wszystko, co można zniszczyć oprócz samego życia, tak? To jest taki krok jakby ciągle odkrywany na nowo. Trudno tak konkretnie o nim mówić, chociaż opiera się na konkretnych działaniach. Pamiętam taką sytuację, jak kolega, który miał problem w ogóle z identyfikacją jakiejkolwiek siły wyższej i po prostu decyzja była taka, my nie znamy, ja nie znam takiej drogi bez siły wyższej w tym programie, że raczej nie będziemy dalej tego programu realizować. Stwierdził, że to daj mi jeszcze tydzień i ja tą siłę wyższą sobie znajdę. Mhm. Jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, po co mi jest ten kontakt z tą siłą wyższą i ta modlitwa. Bardzo ładne, gdzieś któregoś dnia w tych naszej literaturze było czytanie, że ta modlitwa nie zmienia stosunku siły wyższej do mnie, tylko mój do niej. Mhm. To też otwiera drogę jakby dla ludzi różnej wiary lub niewiary, tak? Tak. Bo tutaj jakby...
Bo w tej wspólnocie waszej przecież są osoby generalnie, jeśli chodzi o kwestie wiary, bardzo różnych wyznań, a także równie dobrze agnostycy, ale trzeba znaleźć tę siłę wyższą, tak, żeby ona miała znaczenie w waszym życiu.
Ja jestem w tej chwili w relacji takiej z podopiecznym, którym zaczynam realizować program, który jest bardzo głęboko wierzący, wprost przeciwnie do mnie. I na poziomie tematu właśnie siły wyższej Boga, ja z nim używam słowa Bóg, bo na dzień dzisiejszy dla mnie słowo, tak, Bóg już straciło ten jakby negatywny wymiar.
Wydźwięk.
Tak, to jest napisane
na etykietce. Odnalazłeś poniekąd, tak, nowe znaczenie.
Więc Bóg jakkolwiek go pojmuje i w ogóle to nie koruduje. Ten człowiek akurat jest głęboko wierzący wiary katolickiej. W ogóle nie ma żadnego konfliktu, nie ma tematu. Moja i jego modlitwa do tego Boga ma jeden cel, tak, ma zmieniać nas, a nie stosunek tego Boga, ani go określać, tak. Mhm. Też kiedyś fajne takie pytanie koleżanka zadała, kiedy ktoś tam poczuł tego Boga, tą siłę wyższą, i odpowiedź była prosta, że Bóg nie jest do poczucia, tak? To wiary się nie da poczuć, nie da się tego poczuć, tak? Jakoś fizycznie czy mentalnie. To jest po prostu wiara, tak? Ona powoduje we mnie zmiany, a tak naprawdę do końca nie jest związane z tym, co się dzieje z tej, z drugiej strony, z tej mojej siły wyższej, bo ta modlitwa i medytacja to pozwoliła mi zobaczyć, że moje całe życie ten Bóg był.
Czuwał gdzieś tam.
Tak, był, stawiał mi innych ludzi
istniał
na drodze. Wcale nie więcej, wcale nie mniej niż na dzień dzisiejszy, tylko...
Tylko, że ty nie widziałeś tego, tak?
I jeszcze jedno zdanie, tu też jest tak napisane, że sam nie mogę, drugi człowiek mi nie pomoże, ale pomoże mi Bóg, jeżeli go będę szukał.
Nie szukał.
Znaczy, że znajdę, nie znaczy, że do końca zrozumie. Wystarczy, że go będę szukał.
To jest bardzo ważne i bardzo cenne zdanie. I to są twoje refleksje na temat 11 kroku. Za kilka minut porozmawiamy z Mirkiem, a teraz chwila muzycznej przerwy i przypomnienie numeru telefonu do naszego radiowego studia. Oczywiście wszystkie telefony odbierane są na ucho, poza anteną 801 50 10 22. Rozmawiamy dziś o kroku 11. Gościmy wspólnotę AA. Jest grupa, jest sposób, a właściwie to taka rodzinna, wiele, wiele grup, wiele spotkań. O tym jeszcze będziecie opowiadać. Jest Jarek, jest Mirek. Mirek, teraz czas dla ciebie. I twoje spojrzenie na 11 krok. Twoje refleksje, świadectwo.
Mam na imię Mirek, jestem alkoholikiem. Witam serdecznie państwa. Ja powiem, że powinienem zacząć od tego, że ja na swojego Boga tu byłem pogniewany przez ileś tam lat. Byłem wychowywany w wierze rzymskokatolickiej. Miałem kochanych dziadków, którzy już niestety odeszli z tego świata. Ale od najmłodszych lat pilnowali, żebym chodził do kościoła. Byli sami religijni, bo jakieś różańce odmawiali. I myślę, że trochę tym mnie zniechęcili nawet do tego, żebym sam chodził do tego kościółka.
Zacząłeś opuszczać.
I zacząłem właśnie opuszczać. Pamiętam jeszcze ze szkoły podstawowej. Tacy byliśmy mądrzy, chodziliśmy w 10 osób przykładowo z osiedla i wybieraliśmy jednego, który musiał pójść do kościoła i słuchać mszy.
Żeby potem opowiedzieć, co było na kazaniu.
Co było, żebyśmy mogli pójść do domu i opowiadać, nie? Później w moim życiu pojawił się ten alkohol i tym bardziej myślę, że miałem taki trochę żal do Boga nawet, nie? Że mnie to dotknęło, że to jest jego wina, że wcale się mną nie opiekuje. Nasłuchałem się takich opowieści, że Bóg to jest, siedzi sobie gościu taki siwy z brodą, z laską w ręku, jak ktoś jest grzeczny, tylko głaska, jak jest grzeczny, tylko tą laską tam traktuje po pleckach. I aż ja byłem niedobry, to mówię, no po co mi taki Bóg, żeby mi jeszcze dokładał? I myślę, że ja tak sobie myślałem, ja jestem jemu niepotrzebny, on mi nie jest do niczego potrzebny i nasze drogi się tak całkowicie rozeszły. I tak sobie żyłem przez ileś tam lat i na swojej drodze spotkałem takiego przyjaciela, który był w seminarium przez 6 lat i zrezygnował w ostatniej chwili przed święceniami i dużo z nim rozmawiałem. On starał się pomagać ludziom bezdomnym i brał nas na obiady do kościoła na takie spotkania.
A to już wtedy było w czasie, kiedy nie miałeś dachu nad głową własnego, tak?
Tak, wtedy byłem już bezdomny. I on mi zawsze mówił, że Bóg cię nigdy nie zostawił, nie? On jest zawsze z tobą. Ja się z nim kłóciłem, nie? Mówię, że nie wierzę w takie rzeczy. On mi mówił, jeżeli kiedyś będziesz naprawdę czegoś potrzebował, poproś, a zobaczysz, że dostaniesz. Tylko powiedział mi, zastanów się nad tym, o co prosisz, nie? Czy naprawdę jest ci to potrzebne? I pamiętam, kiedyś miałem zdarzenie, że jeszcze czynni wtedy spożywałem alkohol i w parku ludowym leżałem pijany na ławce i przypomniałem sobie o tym i wykrzyknąłem. A jeszcze się go przypomniałem sobie, jeszcze pytałem się go, w jaki sposób mam się modlić, prosić tego Boga, jeżeli będę czegoś potrzebował. Mówi, po prostu mów tak, jak czujesz własnymi słowami, nie? I pamiętam, że obudziłem się na tej ławce, taki zmarznięty, głodny, ze 2 dni nic nie jadłem, jeszcze pod wpływem alkoholu i wykrzyczałem, Jezu, jestem głodny. I oczywiście poszedłem dalej spać na tej ławce i obudziłem się i pod głową miałem 10 zł. No jestem świadomy tego, że przecież Bóg nie przyniósł mi tych 10 zł, ale wysłał jakąś osobę,
która zostawiła te pieniądze.
I położyła te pieniążki mi koło mnie. Ale to zasiało we mnie taką iskierkę, nie? Że może rzeczywiście jest ktoś, kto się opiekuje mną, nie?
Dało ci to do myślenia.
Dało mi to do myślenia. I tak bardziej zacząłem się zastanawiać, czy to jest... Czy jest ta siła wyższa, nie? No i później ja wstąpiłem do AA. Jak już zacząłem coś z sobą... Chciałem coś z sobą robić. To póki nie robiłem programu, też przez jakieś 10 lat chodziłem na TA i myślałem, że A za mnie wyczeźwieje i nic z tego nie wychodziło, nie? No to wtedy wymyśliłem sobie, że pójdę na terapię. Skończyłem jedną terapię, drugą, ale też za mnie terapię nie wyczeźwiały. I tak wracałem do tego picia jak bumerang, nie? I te moje życie się nic nie zmieniało. Chodziłem na A, ludzie byli zadowoleni, szczęśliwi, że nie piją. Cieszyli się, można powiedzieć, cieszyli się z tego, że są alkoholikami. Uważałem, że oni są bardziej chorzy ode mnie.
No tak.
I w końcu, kiedy już naprawdę straciłem wszystko, zostało mi tylko życie, straciłem mieszkanie, dom, byłem bezdomny, bez pracy, bez rodziny. Nie miałem zdrowia, jeździłem wózkiem inwalidzkim. Wszyscy ludzie wkoło zaczęli mi umierać, koledzy od kielicha. I wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, że sam nie dam rady, nie? Tyle razy próbowałem, tyle różnych sposobów i nic z tego nie wychodziło. I wtedy chyba tak naprawdę pierwszy raz w życiu tak szczerze padłem na kolana.
I wtedy zacząłeś się
i poprosiłem tą siłę wyższą, też własnymi słowami, jakąś tam modlitwą. Boże, zrób coś ze mną, bo albo mnie zabierz z tego świata, albo zrób coś, bo ja już nie chcę tak życia. A wiem, że umieram powoli. Nie? No i stał się właśnie wtedy pierwszy cud taki w moim życiu. Od tego momentu to był ostatni dzień, kiedy piłem alkohol. Minęło trochę więcej niż 3 lata i ten alkohol, ta chęć picia została mi zabrana w ciągu jednego dnia. Tak jak mówiłem, byłem chorą osobą, miałem padaczki jakieś alkoholowe. I od tego momentu ani raz mnie ani padaczka nie złapała, ani nic. Z czasem przestałem jeździć wózkiem inwalidzkim. Teraz się poruszam już normalnie.
I świat się zmienił.
I świat się zaczyna powoli zmieniać.
No i stał się cud.
I stał się właśnie cud, tak jak powiedziałem. No i wtedy chciałem zacząć się zmieniać, nie? Poprosiłem drugiego człowieka o program. I już Jarek wspominał, już w pierwszych trzech krokach, nie? Drugi, trzeci krok już jest poświęcony sile wyższej.
Ale już kilka lat byłeś w tej wspólnocie, tak? Te 3 lata? Czy więcej?
Znaczy ja ogólnie byłem w
byłeś i znowu wracałeś, tak?
Tak, ja byłem przez 15 lat, nie? Tylko, że tak jak mówiłem, długo. Że...
Nie udawało się.
Nie udawało się, nie? Aż stał się właśnie ten cud, nie? Sam byłem za słaby na to i zawsze myślałem, że ja sobie dam radę sam, nie? Że jestem w stanie to zrobić, ale niestety nie udawało mi się to nigdy.
I wtedy świadomie poprosiłeś o pomoc.
Świadomie poprosiłem drugiego człowieka o pomoc. I dostałem na początku sugestie. Jedną z nich było to klękanie na kolanach. Miałem z tym ogromne problemy. A szczególnie, że wtedy jeszcze mieszkałem w domu dla bezdomnych. Na sali było nas 7. No i rano klęki na kolana, wszyscy się patrzą na mnie jak na wariata, wieczorem tak samo. Było takie krępujące dla mnie. Ale też zauważyłem, że choroba alkoholowa ma takie coś do siebie, że sam sobie wytwarzam filmy, nie? Bałem się klęknąć, bo myślałem, że wszyscy się będą ze mnie śmiać, że będą mnie pokazywać palcami, a okazało się, że nikt na to nie zwrócił na to uwagi. A ja już sobie nawymyślałem, nie wiadomo co, że będę wyrzutkiem i tak dalej. I od początku zacząłem właśnie dziękować. Na początku nie wiedziałem za co właściwie, nie. Za co mam dziękować, nie? Jestem chory, wszystko jest źle, mieszkam w jakimś domu dla bezdomnych.
No wtedy nie... się poznaliśmy przez telefon.
Tak, nie mam zdrowia, nie mam nic. Za co tu dziękować, nie? I po rozmowie ze sponsorem powiedział mi, ale przeżyłeś ten następny dzień. Jesteś świadomy, pamiętasz, co robiłeś wczoraj? Ja mówię, pamiętam, to dziękuj za to. I świeci słonko, nie mokiesz, nie marzniesz, masz co zjeść.
Jest ci ciepło.
Jest ci ciepło. Masz przyjaciół, masz program, możesz się zmieniać. I w ten sposób zacząłem doświadczać tego, że sam jestem słabiutki, malutki i właściwie to nic nie znaczy w tym świecie, nie? Sam nie jestem zdolny zrobić prawie nic. Wszystko dostałem z góry i muszę za to dziękować, nie? Za samo życie, za to, że jestem, za to, że mogę coś zrobić w tym swoim życiu, nie? I zacząłem robić ten program i też w trakcie robienia programu dowiedziałem się, że ten program nie jest tak całkowicie dla mnie, nie? Że dostałem go po to, żeby móc ratować innych ludzi.
To będzie ten kolejny krok.
Tak.
Bo na razie właśnie ten kolejny, ten 12, tak? To jest to posłanie.
Posłanie. I 11 krok Też na początku nie wiedziałem, co to jest ta medytacja. Nie mogłem zrozumieć, o co to chodzi. Teraz to ja tak sobie tłumaczę na swój sposób. Może tak jak to się mówi po chłopsku.
Ważne, żeby pojąć.
Łączę się z Bogiem. Myślami, spokojem. Staram się wyciszyć i pobić z nim. Starać się posłuchać tego, co chce mi przekazać. Bo tak to ja do niego mówię, ale nie daję mu szansy, żeby on mi coś powiedział. Coraz mniej proszę, a staram się dziękować. Bo ja dostaję tyle, ile mi potrzeba. A czasami i więcej nawet, nie? A jak dostaję więcej, to mam się czym podzielić.
No właśnie. Żeby nie zatrzymywać tego tylko dla siebie.
Żeby nie zatrzymywać dla siebie. I tak samo jest z tym programem, nie? Też program ten dostałem po to, żeby się nim dzielić. Żeby móc kogoś ratować. Tak jak kiedyś ktoś mnie do mnie wyciągnął rękę i mi pomógł, tak teraz mogę ja to robić. Nauczyłem się służyć. Kiedyś myślałem, że to jest, że przychodzę tylko brać. Brać te doświadczenia. A teraz się nauczyłem służyć, nie? Że mogę ja być pomocy dla kogoś. Podejmuję jakieś tam służby, no obecnie jestem teraz rzecznikiem tej grupy lubelskiej.
Czyli masz zadania. Do wypełnienia.
Tak.
Żyjesz nie tylko dla siebie.
I powiem szczerze, że taka praca, służba taka, przytrzymuje mnie właśnie w trzeźwieniu. Odkąd podjąłem służbę, pierwszą moją służbę, byłem korporterem na grupie Sposób przez 2 lata i czułem się odpowiedzialny. Przez 2 lata ominęłem jeden meeting. Bo widziałem, że w każdej chwili może ktoś przyjść, poprosić o książkę.
A ty musisz być dyspozycyjny.
Muszę być. Może ta książka komuś ratować życie, tak? I teraz również mam drugą służbę No i też staram się robić to, jak najlepiej potrafię, nie? Na tym to wszystko polega.
I najważniejsze, że chodzisz całkiem nieźle.
Bóg tych cudów mi pokazuje na co dzień tyle, że...
Wystarczy się rozejrzeć. Chcieć zobaczyć.
Codziennie coś się wydarza takiego, że sam bym sobie tego nie wymyślił, nie?
Jarek ma wizytówkę. To jest informacja dla tych, którzy będą chcieli się skontaktować z punktem i być może coś zmienić w swoim życiu.
Tak. Punkt informacyjny, kontaktowy AA regionu Lublin, który mieści się na ulicy Bazylianówka 85 i punkt jest czynny w poniedziałki i w piątki od 17 do 19. Telefon stacjonarny 81 563 10 82, czyli można albo przyjść osobiście, albo zadzwonić. A poza tym codziennie od 18 do 21 jest czynny telefon komórkowy 538 896 076. Naprawdę na dzień dzisiejszy w naszej wspólnocie jest bardzo dużo ludzi, którzy w ten sposób dotarło do wspólnoty.
Najpierw wykonały telefon, tak?
Tak.
Najpierw odbyła się rozmowa przez telefon.
Tak, i gdzieś ten opór, żeby gdzieś pójść do jakichś ludzi. Mhm. Ja sam miałem też olbrzymi, a w takim punkcie informacyjno-kontaktowym możemy jakby pozyskać taką osobę, która się z nami wcześniej spotka, pójdzie jakby z nami na ten pierwszy meeting, co wielu osobom jakby ułatwia w ogóle ten pierwszy kontakt, żeby tego demona że tak powiem, okiełznać, że to zupełnie, że to, no bo to jak osoba chora jakby kreuje sobie tą rzeczywistość do przodu, tak, co tam jest, co tam
to
będzie.
Tak jak opowiadałeś, jak było to w twoim przypadku, tak, że te emocje i te wizje zupełnie inaczej przedstawiały się niż rzeczywistość, trudno wykonać ten pierwszy krok tu. W czasie spotkania, podczas poprzedniej godziny też, na zakończenie tamtej wizyty, goście zachęcali i Andrzej, i Marian, i Paniola do tego, aby przekroczyć ten próg, żeby się zdecydować, co wy byście powiedzieli komuś, kto nas teraz słucha. Jest 23:47, pora późna, nie może spać. Nie może sobie być może poradzić z różnymi problemami.
Na dzień dzisiejszy w Lublinie mamy ponad 40 grup AA, punkt informacyjny. To może być jedyny moment ratujący życie, bo tak ja w swojej pysze to uważałem, że ja to mogę zrobić w każdej chwili. Jeszcze zdążę.
No bo ty
wiem, że będę musiał
przecież
zrobić, no ale to jeszcze nie teraz. I dzisiaj z pozycji jakby świadomości siebie i tej choroby, to po prostu to tylko siła wyższa zadecydowała, że ja dożyłem do tego momentu, gdzie poszedłem. Poza tym wiele osób, które przyjdzie pierwszy raz, nie oznacza, że zostanie, ale na przyszłość już wie, gdzie może pójść.
Zawsze ma świadomość. Jest ta wiedza, więc warto. Mirek?
No i dlatego również chcieliśmy zaprosić wszystkich słuchaczy, między innymi jutro, tak jak kolega tu mówił, mamy meetingi w Lublinie, ale nie tylko w Lubartowie, w Świdniku. Jutro jest meeting w Lubartowie o godzinie 18:00.
Piątek jest meeting w Lublinie, przy szpitalu w Abramowicach o 18:00.
Bo także odbywają się takie meetingi właśnie przy szpitalu. Częstokroć jest to taka pierwsza okazja dla kogoś, kto jest na terapii, prawda, żeby rozpocząć spotkania z wami.
Jest też meeting w Świdniku. Tak naprawdę na stronie internetowej AA można te informacje znaleźć i kontaktowe, i jeżeli ktoś ma odwagę sam się wybrać, to jest naprawdę możliwość. Wystarczy tylko chęć, próba po prostu zobaczenia, jak to jest, i posłuchania doświadczeń ludzi takich samych, tak, z tym samym problemem.
Czy ludzie młodzi także chętnie przekraczają ten próg? Powrócę do progu.
No to ja tutaj
dającego nadzieję. Chcę
z uśmiechem powiedzieć, że z radością i w ogóle, że coraz więcej.
Jednak są świadomi tego i starają się na początku.
Ja w ogóle zazdroszczę i podziwiam, bo ja pamiętam siebie w wieku tam 20 paru czy 30 lat, jaka była moja świadomość, czy ja w ogóle na coś jestem chory. I dzisiaj ludzie młodzi naprawdę chcą ze sobą coś robić i tutaj jakby ja miałem swoją drogę, ale ktoś może mieć krótszą, tak? No, tutaj jakby dla wszystkich jest tutaj demokratyczna choroba. Wiek, wykształcenie, jakaś majętność, nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy są równi, wszyscy mają taką samą szansę. Dla mnie, jak trafiłem na grupę, jest sposób właśnie. Mirek był mistrzem świata. Jak pierwszy raz usłyszałem jego doświadczenie, to teraz pomyślałem sobie, no to sobie Jarek znajdź wymówkę, tak?
Tak.
No. Tak. Nie ma, dziękuję, nie mam wymówek, to jest kwestia tylko, czy ja będę chciał.
I czy właśnie będziesz chciał o tej chęci, o tej najważniejszej decyzji, o takim stanięciu w prawdzie, także często mówić. Ten temat wracał podczas rozmowy w poprzedniej godzinie.
No do tego stanięcia w prawdzie to jeszcze kawałeczek jest od tej decyzji, jakby, żeby poprosić o pomoc. Kogokolwiek. Dzisiaj te służby różne państwowe są też świadome, potrafią skierować, więc tutaj jakby wystarczy wśród, nie wiem,
sąsiadów. Czyli chcieć.
Chcieć, tak. Co, w jakikolwiek sposób.
Nie bronić się przed tą możliwością, która przed człowiekiem stoi. Ja chciałabym jeszcze, żebyśmy na moment, ponieważ kolejny krok to będzie krok 12. To będzie to, o czym już zaczął mówić Mirek, czyli o tej służbie, którą już teraz czujesz, a bez wypełniania kroku 11, bez tej więzi z Bogiem, to jak mówisz, doprowadziła cię ta umiejętność, właściwie to taki sekret, szukać trzeba wiary, tak? Szukać trzeba tej więzi doprowadziło cię do tego miejsca. Do tego, że możemy wysłuchać twojego świadectwa. Do tego, jak powiedział Jarek, że słuchał cię i słuchał z podziwem. Ty mówisz o cudach.
Dlatego mówię.
Więc jesteś przykładem dla tych, którzy jeszcze w cuda nie wierzą. Wydaje mi się, że to opowieści niezwykłe. A to są opowieści zwyczajne. Mogę poświadczyć, kiedy po raz pierwszy Mirek przyjeżdżał do radia na wózku inwalidzkim, a dziś wchodzi na własnych nogach. Nie ma problemów z chodzeniem, z myśleniem, z postrzeganiem świata, z dostrzeganiem tego, co piękne. Gratuluję, trzymam kciuki. Oby tak dalej, siły, bo to jest choroba, która po prostu jest, tak? I trzeba o tym wiedzieć, pamiętać, a przede wszystkim szukać radości codziennie. Każdego dnia. Jak to robisz? Poza tym, że rozpoczynasz dzień od modlitwy na kolanach. Gdzie jeszcze tę radość widzisz?
Ja widzę. Radość wszędzie, wszędzie widzę. Wszędzie. Tu nie ma tak, że... Przez ileś lat byłem opinięty na wszystko, tak? Nic mnie nie interesowało. Cały świat był B, uważałem, nie? A świat jest tak, jaki być powinien, nie?
Piękny
to ja byłem B. I ja nie zwracałem uwagi na otaczające mnie piękno, na dobro ludzi.
Mm-hmm. No,
ono zawsze było.
Nie zawsze spotykamy tylko dobro w ludziach. Różnie bywa, tak. Ale trzeba umieć
ale
też
ludzie też nie są źli.
Do tego
są złe uczynki, ale ludzie są dobrzy.
Z natury.
Z natury właśnie.
Jest na świecie dużo dobra, czasem trzeba poszukać, tak? Albo gdzieś się...
Ja w temacie tego 12 kroku, jak ja sobie pomyślę, jak ja bym z człowiekiem, któremu próbuję pomóc, go spotkał wcześniej, ja bym w nim widział samo zło.
No bo tak jest, bo tak się postrzega zazwyczaj osoby uzależnione. I tak jest, i to wcale nie jest łatwy proces, chociaż mówi się coraz więcej na ten temat, wiedza jest coraz obszerniejsza, niemniej. Kiedyś ten temat poruszaliśmy w innym nocnym programie. Tak zazwyczaj jest. No bo reakcje są takie, trudno się dziwić, bo i zachowania, i sytuacje są takie, a nie inne, prawda?
Ja jestem czasami tą pierwszą osobą, która zobaczy w tym człowieku dobro i powiem o tym. I to jest naprawdę zdziwienie. I sam też
bo on tego nie słyszy.
On tego nie słyszy, bo to trzeba chcieć zobaczyć, bo trzeba wejść w czyjeś buty, przeżyć jego życie, żeby... No, program zabiera jakby komfort w ogóle oceniania kogokolwiek, tak? Więc jakby tutaj, a ile jest dobra w każdym człowieku, to tylko wystarczy chcieć zobaczyć.
Żeby dostrzec. Wtedy zupełnie inaczej widzi się i tego człowieka, i cały świat. No cóż, życzymy Państwu wnikliwych obserwacji. Wy zapraszacie do kontaktu. Jeszcze raz przypomnimy numer telefonu, bo to jest ważny numer telefonu. Proszę zanotować.
Numer telefonu do punktu informacyjno-kontaktowego 81 563 1082 i komórkowy 538 896 076.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, że gościłam dziś Mirka i Jarka. Z grupy jest sposób. Ostatnie zdanie na
dziękujemy
dobranoc.
Dziękujemy bardzo i życzymy spokojnej nocy.
Spokojnej nocy i pięknego dnia jutro.
Tak. A Jarosław Gołowit i Ewa Dadus dołączają się do tych życzeń. Dobrych snów.